Jak to środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy, a dzisiaj jest z Warszawy, witają się z Państwem.
Adam Ślusarski.
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, znajdujemy się w Warszawie, w stolicy naszego państwa. To tutaj protestują rolnicy. Protest trwa nadal. Pomimo tych informacji, że rolnicy zawiesili protest, jest to informacja niepełna, choć prawdziwa. Prawdziwa w tym sensie, że nie wszyscy rolnicy zawiesili protest. Solidarność Rolnicza nadal protestuje, nadal jest miasteczko, tak zwane zielone miasteczko tutaj w Warszawie. Będziemy w dzisiejszym programie przedstawiać Państwu temat, który interesuje, a przynajmniej powinien każdego Polaka, ponieważ każdy z nas chce jeść smacznie, zdrowo i obficie. Aby to wszystko było zapewnione, muszą być rolnicy, musi być polskie rolnictwo. O problemach polskiego rolnictwa związanych przede wszystkim z brakiem opłacalności i dochodowości produkcji, ze szkodami wywoływanymi przez zwierzynę, poprzez wykup polskiej ziemi przez zagraniczne podmioty. O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie. Zostańcie Państwo z nami. Pan Artur Mackiewicz jest naszym pierwszym rozmówcą. Panie Arturze, pan jest przewodniczącym tego zgromadzenia w dniu dzisiejszym, a więc to wszystko, co tutaj się dzieje, podlega w tym sensie nie tyle pod pana, ale pan za to odpowiada. Gdyby się coś tutaj, cokolwiek nie takiego działo, to pan za to odpowiada. Proszę powiedzieć, jako przewodniczący dzisiejszego zgromadzenia, nadal jest to miasteczko tutaj rolnicze?
No jak widzimy, miasteczko dalej funkcjonuje. Rolnicy cyklicznie dojeżdżają z różnych rejonów kraju. W dniu dzisiejszym mają dyżur rolnicy z województwa dolnośląskiego, szeregu powiatów. Powiat świdnicki, jaworski, lubiński, legnicki, strzegomski. Także jesteśmy tutaj grupą i podtrzymujemy dalej nasze tutaj postulaty i działania, bo nie ma realizacji, rząd nie wykonuje, nie realizuje naszych postulatów, żeby poprawić sytuację polskiego rolnictwa i szczególnie ze sprzedażą ziemią już tyle lat ten temat jest podnoszony.
Jako przewodniczący dzisiejszego tutaj zgromadzenia, odpowiedzialny za to wszystko, proszę powiedzieć, co tutaj dzisiaj widzimy, bo widzimy tutaj jakąś kuchnię polową. Co tutaj można też zobaczyć, kogo spotkać?
No tutaj dochodzą do nas również mieszkańcy Warszawy, popierając nas w tych naszych postulatach i działaniach. Potrafimy się sami wyżywić, ogrzać, mamy swój namiot, kuchnię polową, także radzimy sobie tu na miejscu.
Dziękuję, mówił pan Artur Mackiewicz. Proszę państwa, rolnicy mówią, potrafią się sami wyżywić. Czy reszta naszego społeczeństwa bez rolników będzie w stanie się wyżywić? Odpowiedzmy sobie na to pytanie również w dzisiejszym programie. Zostańcie państwo z nami.
Pan Edward Kosmal, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w Zachodniopomorskim, również przewodniczący protestów właśnie w tamtym województwie, jest z nami. Niedawno spotkaliśmy się w trakcie programu interwencyjnego. Czy postulaty rolników od tego czasu się zmieniły?
Postulaty się nie zmieniły praktycznie od 2012 roku, 5 grudnia, kiedy zaczęliśmy protestować w województwie zachodniopomorskim, mimo ustaleń i podpisanych z panem ministrem Kalembą, I z panią wiceminister do tej pory, gdzie mieliśmy zapewnienia od ministra, że w ciągu miesiąca rozpoczną się rozmowy na temat nowych uregulowań prawnych odnośnie obrotu ziemią, jak również pozostałych postulatach. Tych postulatów było praktycznie 14. No niestety do tej pory nikt z nami nie podjął dialogu. Dzisiaj się odbywa debata w Sejmie na temat sytuacji w polskim rolnictwie. Wysłuchaliśmy prezentację pana ministra Sawickiego. Niestety z tych jego prezentacji praktycznie nie ma żadnych rozwiązań, które by mogły uzdrowić sytuację w polskim rynku. Nie ma mowy na temat nowelizacji ustawy, ponieważ jak z słów pana ministra wynika, że nie ma uzgodnień odnośnie nowelizacji z rządem, jak również pozostałych postulatów, jednych z postulatów, jak jest sprzedaż bezpośrednia. Z tych rozmów i nie wynika nic konkretnego, dlatego stoimy tutaj, nie przed urzędem pana ministra Sawickiego, tylko przed urzędem pani premier Kopacz, bo to jest sprawa całego rządu. Wiemy, że u pana ministra już nic nie załatwimy, dlatego cały czas się domagamy, żeby rozmawiać na szczeblu rządowym o naszych problemach. Praktycznie embargo obnażyło tą sytuację i brak kompetencji tego rządu w rozwiązywaniu naszych problemów. Na dzisiaj praktycznie wszystkie rynki się załamały. I to, co się dzieje w Sejmie, bo przysłuchujemy się debatom na tych tak zwanych słynnych dzikach, jest to problem oczywiście dla tych rolników bardzo ogromny, bo tu chodzi o pomór świni i ASF. No i niestety ta ustawa, którą przygotowuje pan Sejm, no niestety jest dla nas zatrważająca, ponieważ całą odniósł pada na tych rolników. Byli rolnicy, zgłaszali swoje poprawki, swoje uwagi. Niestety komisja tego nie przyjęła. Jest to dla nas bulwersujące, ponieważ w tych dwóch strefach, trzech strefach, czerwonej, niebieskiej i zielonej, rolnicy mają zdecydować, czy będzie depopulacja świń, czy nie. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie zdecydują się utylizować i sprzedać tych świń, po prostu pozbyć się całego stada, wtedy po trzech miesiącach przychodzi komisja. Jeżeli rzeczywiście stwierdzi, że rolnik nie spełnia warunków biosekuracji, więc są zwierzęta ubijane i rolnik go nie otrzymuje. Byli również eksperci SGGW, którzy wręcz zalecali, w jaki sposób rząd ma podjąć decyzję, żeby się od tego uchronić. No i jakie to jest zagrożenie dla Polski, dla polskich hodowli. To nie tylko chodzi o świnie w tym układzie, ale stwierdzono, że niestety nie będzie mogli eksportować z tego terenu ani zboża, ani produktów mlecznych, czyli jest ogromne zagrożenie. Minął rok od tej sytuacji, rząd nie podejmuje żadnej decyzji. Zabezpieczył 50 milionów na wykup tych świni i jeżeli te pieniądze się skończą, nie podejmie już żadnych innych decyzji, czyli jest to jest skandaliczne. Są zalecenia, żeby faktycznie jeżeli rząd chce pozbyć się depopulacji świń, to uważamy, że nie, bo tam te stada są zdrowe, powinno się sprawę rozwiązać dzików. I są zalecenia, żeby się odgrodzić od strefy Białorusi i Litwy, gdzie kordonem, pasami, powiedzmy, ogrodzeń, żeby te zwierzęta chore nie przedostawały się, zmniejszyć depopulację, żeby rząd wyasygnował na to pieniądze, bo eksperci mówią, że to jest jedyna możliwość, bo tą zarazę można roznieść na cały kraj, nie tylko przez dziki, ale nawet i przez ludzi. Te problemy niestety, o dzisiaj z całym zażenowaniem minister o tym nie mówił. Minister wygłosił 20-minutowe przemówienie i stwierdził, jak jest dobrze, jakie to będą środki, jaki jest ten podział środki. Stwierdził, że będzie wspierał małe gospodarstwa, duże raczej nie. I praktycznie nic z tych rozwiązań odnośnie mleka. Przy tych rozmowach, jak na pierwszym spotkaniu obiecał, że będą dopłaty do kwot, które rolnicy kupili w 2014 roku. Nie ma tego. Obiecał, że będą dopłacone do stad. 2000, 1400. Nie ma tego. I nie ma w PROW-ie nowych rozwiązań, żeby to tą gałąź wesprzeć. Tylko pan minister mówi, że będą pieniądze na budowę nowych chlewni. Przecież te chlewnie stoją puste. Jest to absurd totalny. Zamiast wprowadzić mechanizm, żeby na przykład dopłacić do produkcji prosion, macior. Ale z drugiej strony pan minister stwierdza, że już nie odbudujemy rynków trzody, ponieważ wielkie korporacje przejęły cały przemysł przetwórczy, że rolnicy nie mają już dostępu do rynku, bo wiadomo, że sieci handlowe, które są, jest ich o 14 dużych sieci handlowych, około prawie 5 tysięcy potężnych sklepów, one praktycznie 70% to jest towar ściągają z zachodu. I rolnicy tam praktycznie wstępu nie mają i radzi rolnikom, żeby w ramach takiego programu MLO, czyli ograniczony lokalnie, żeby tam produkować świnie, a radzi tym wielkim podmiotom, że wy się nie martwcie, wy tak te świnie sprowadzicie z Danii, z Holandii, z Niemiec. I dzisiaj wiemy, że 5 milionów prosiąc wpływa, że około 10 milionów tuczników jest sprowadzanych. My nie mamy problemu z polskimi świńmi, bo my musimy importować, żeby zapłacić rynek wewnętrzny. Jeżeli dzisiaj minister mówi, że załatwił sprawę na dopłaty do mięsa, to się pytam, czyjego mięsa? Duńskiego? Najprawdopodobniej tak. I dlatego domagamy się, żeby były rozwiązania. Sprawa mleka, dzisiaj już jest praktycznie cena spadła bardzo nisko i mówi się, myśmy też również wczoraj rozmawiali na komisji o tak zwanej pomocy krajowej. I pan minister Plockę powiedział z zażenowaniem, ja wiem, że możemy, tylko ze względu na to, że nie mamy pieniędzy, nawet nie będziemy obiecywać rolnikom, że coś takiego wprowadzimy. A wiemy, że od 3 lat rząd niemiecki z tytułu kończących się kwot dopłaca rolnikom około 6 eurocenta do litra mleka, że w Niemczech produkcja wzrosła, a jeżeli chodzi o trzodę chlewną, ze względu na to, że jesteśmy potężnym importerem tej trzody, w Niemczech produkcja wzrosła 7-8%, stanu pogłowia u nas spadło 60%. Także nie ma konkretnych, pan minister, rozwiązań. Jest to żenujące. Myśleliśmy, że są zespoły, które pracują, my nie uczestniczymy w nich, ale z tych zespołów też nic nie wynika, że są jakieś konkretne rozwiązania.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, problemów w rolnictwie jest bardzo wiele, natomiast brak konkretnych rozwiązań. Rozmawialiśmy z panem Edwardem Kosmalem, przewodniczącym Solidarności Rolników Indywidualnych w Zachodniopomorskim.
Proszę państwa, przypomnijmy, jesteśmy w Warszawie, tu są rolnicy, po przeciwnej stronie kancelaria premiera naszego rządu. Panie senatorze, pan senator Jerzy Chruścikowski jest przewodniczącym Związku Rolników Indywidualnych na całą Polskę. Domagacie się rozmów, nie na ulicy, systemowych, takiego cywilizowanego po prostu podejścia do tej sprawy, ale już nie z ministrem rolnictwa, a z premierem. Dlaczego?
Bo już parę miesięcy, a można powiedzieć, że lata, dyskutujemy na ten temat, żeby wprowadzić rozwiązania systemowe i kończą się tylko dobrymi chęciami, składaniem wniosków w formie wersji przygotowanej jako projektu legislacyjnego. Jest to podpisywane przez PSL, no ale to nie ma żadnej mocy sprawczej. Pan minister dzisiaj potwierdził na debacie, że wnioski są legislacyjne, złożone projekty ustaw, tylko nie ma woli politycznej. No i więc my dlatego tu stoimy, że w końcu ta wola polityczna się musi znaleźć. Bo nie można do tego dopuścić, że ci rolnicy, którzy protestowali 2 lata temu w Szczecinie, gdzie podpisali porozumienie, jest realizowane. Jest już tak krótki okres czasu, że to musimy na nich wymusić. I o ile mówi ktoś, że nic nie przyniosło, to przewrócić. Nagle jakieś 50 milionów, następne 50 milionów się znalazło. Teraz się mówi o jakichś rozwiązaniach cząstkowych. Okazuje się, że rząd jednak coś robi. Okazuje się, że rozporządzenie o sprzedaży bezpośredniej, które negocjuje, przynajmniej próbuje wprowadzać, już daje zgodę jakąś przyrzeczenia. Minister deklaruje tu, że komisarz do spraw zdrowia mówi, że będzie mogli sprzedawać masło, sery, maślankę. No, pytanie, co dalej? Natomiast to jest jeden z rozwiązań, a my mówimy o sprzedaży bezpośredniej. Przecież ci rolnicy, co tu przyjeżdżali, ci, co byli z tymi produktami ekologicznymi, te małe gospodarstwa, które mogą produkować na rynek lokalny, bezpośrednio do konsumenta, nie muszą być zlikwidowane. Mogą mieć tą wartość dodaną, nawet 5-krotnie wyższy dochód z tego, co robią, niż wszyscy pośrednicy na nich zarabiają. Dlaczego wykończyć te małe gospodarstwa? Chyba, że to jest plan. Jak jest plan, to ja rozumiem, że już dzisiaj zaproponowało się takie rozwiązanie w PROW-ie, czyli w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, który w tej chwili w Senacie będzie jutro debatowany, w którym jest jasno zapisane, że jak sprzeda swoje gospodarstwo wcześniej, przekaże innemu, no to w tym momencie dostanie 120% i pozbędzie się tego wszystkiego. No więc chyba, że to jest taki pomysł, jak w zakładach pracy. Macie pakiet socjalny, zgódźcie się, zlikwidujcie zakład, nie strajkujcie, a jeśli zakładów nie ma. Te mechanizmy może się stać, także rolnicy się pozbędą ziemi za jakieś parę groszy, które im pozwoli przeżyć troszkę, a potem nie będzie tej ziemi. W związku z tym pytanie, czy my na to mamy pozwolić? My mamy pozwolić takimi mechanizmami, że może to funkcjonować, ale ziemia nie może trafić do obcego kapitału. I dlatego oczekujemy rozwiązań systemowych. Sprzedaż bezpośrednia, a już mówiłem wcześniej, ziemia i inne rzeczy, które są w pakiecie do rozwiązania, a sprawy bieżące możemy rozmawiać na bieżąco i one trwają. Pan minister ma święty obowiązek realizować to, co do niego należy i niech nie opowiada nam głupot, że jakieś wielkie pieniądze leżą. To są normalne pieniądze, które dostają rolnicy zgodnie z prawem wspólnej polityki rolnej i żadnej łaski nie robi, a jego obowiązkiem jest dobrze tylko zarządzać i wydawać. A jak on się chwali, że on tutaj zabezpiecza, on to robi, on to tak rolnikom daje szansę, no to po prostu on jest sługą i wykonawcą, a źle to wykonuje jeszcze, to my jesteśmy od tego, żeby on nas słuchał i wszystkie uwagi uwzględniał, aby nie popełnić błędów, które już do tej pory wielokrotnie popełniono.
Panie senatorze, mogło nasze społeczeństwo odnieść już takie przekonanie, że oto pan minister rozwiązał te problemy rolnicze i te wasze postulaty są już załatwione. Dodatkowo ta informacja o tym, że rolnicy zawiesili protest, wyjaśniliśmy, że nie wszyscy rolnicy, więc proszę powiedzieć, jak to jest, skoro minister mówi, że problemy są załatwione albo już prawie załatwione, to co tutaj robicie?
A powiem wprost, dzisiaj minister wyraźnie w dokumencie napisał, że jest to dokument rządowy, który mówi o tym, że o trudnej sytuacji w rolnictwie. Czyli sam potwierdził prawdę dzisiaj w swoim dokumencie, który mówi, że jest trudna sytuacja w rolnictwie. Potwierdza, że jest źle. Czyli pan minister czasami się zachowuje jak jeszcze lepiej od związkowców, definiuje wszystkie problemy, które my mu artykujemy, natomiast jego skuteczność nie powinna być na tym, żeby definiować problemy, tylko przeciwdziałać. Tych przeciwdziałań jest wiele, o wiele za mało i my powiedzieliśmy sobie jedno, dopóki nie będzie rozwiązywał tych problemów, jutro zbiera się Prezydium Rady Krajowej i Solidarność. Jutro podejmiemy prawdopodobnie następne kroki działania. Mogę zapowiedzieć, że to jest próba następne 10 dni wydłużenia miasteczka i taką decyzję mam nadzieję, że prezydium to przyjmie i też będziemy radykalizować te protesty, żeby zmusić. Niech nie myśli sobie pani premier, że będzie miała tak spokojnie i tak łagodnie tutaj pod tym miasteczkiem. W końcu rolników cierpliwość się kończy i wiem, że jutro jakieś decyzje pewnie zapadną. Liczę na to, że koleżanki i koledzy, którzy będą brać udział w prezydium, podejmą następne działania, które zradykalizują ten protest.
Dziękuję, mówił pan senator Jerzy Chrucikowski, przewodniczący NZZ RI Solidarność. Proszę państwa, będziemy mówić również o szkodach wyrządzanych przez dziki i z tym postulatem przyjechali do Sejmu rolnicy i chcieli rozmawiać z posłami. Byli nawet przez część tych posłów zaproszeni na posiedzenie specjalnej komisji, tak zwanej połączonej komisji trzech różnych resortów. Na tej komisji był pan poseł Robert Telus, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa. Panie pośle, ci rolnicy mówili do mnie, że panie redaktorze, posłowie z Platformy, z PSL-u uciekli z komisji. Jak to wyglądało?
No, taka sytuacja miała miejsce. Połączone komisje, trzy komisje zastanawiają się nad wielkim problemem i jeszcze tu trzeba powiedzieć na wniosek wojewody, bo to on złożył wniosek, żeby tym tematem się zająć, żeby wprowadzić klęskę żywiołową. Jak się wprowadzi klęskę żywiołową, łatwiej jest wypłacić pewne odszkodowania. I co się stało na tej komisji? Po dyskusji, gdy przyszedł czas na głosowanie, wiceprzewodniczący komisji Artur Dunin zarządził, żeby sprawdzić kworum, bo część posłów Platformy Obywatelskiej PSL-u wyszła i zerwał po prostu kworum. Nie było głosowania, nie odbyło się głosowanie.
A ten poseł jest z jakiej partii?
No, oczywiście Platforma Obywatelska, także posłowie Platformy Obywatelskiej i PSL-u zerwali kworum po to, żeby tej sprawy nie załatwić. I do dziś, to już trwa miesiąc czasu, drugi raz te komisje się nie spotkały, bo jest trzech przewodniczących, nasz przewodniczący Komisji Rolnictwa chce się spotkać, tamci nie chcą i ta sprawa jest niezałatwiona. Tak się załatwia w polskim Sejmie problemy rolnicze. A dzisiaj właśnie tutaj już było mówione, minister wyszedł i tak naprawdę, gdyby posłuchał ministra to, co on powiedział, to tak jakby się w polskim rolnictwie nic nie działo złego. W polskim rolnictwie nie jest źle. On załatwia rynki, coraz więcej tych rynków jest załatwionych, a przecież wiemy, jaka jest sytuacja. I tu trzeba mocno podkreślić jedną rzecz. Ten minister, ten rząd, bo to już nie tylko minister, skłóca miasto ze wsią. Bardzo często się pokazuje, nawet minister pokazywał się przed meczami z pięknymi traktorami i mówił, jak to dobrze jest w rolnictwie, jak to dużo rolnicy zyskali na Unii Europejskiej. A to jest kłamstwo, bo z jednej strony są dopłaty, ale z drugiej te dopłaty są po to, żebyśmy my jako polscy rolnicy, bo ja również jestem rolnikiem, żebyśmy konkurowali z rolnikami niemieckimi, francuskimi czy belgijskimi. I teraz jak my mamy konkurować, skoro ten rząd nie wynegocjował równych dopłat? I okazuje się, że polski rolnik dostaje mniejsze dopłaty niż niemiecki rolnik. I to jest niesprawiedliwe i to jest dyskryminacja narodowa, o czym mówią przepisy Unii Europejskiej, że nie wolno dyskryminować narodów, my jesteśmy jako Polacy dyskryminowani.
Panie pośle, jak to było z tym spotkaniem ministra, naszego polskiego ministra rolnictwa z przedstawicielami rolników niemieckich? O co to chodziło? Czy to zabrakło rolników? rolników polskich, którzy by się chcieli spotkać?
Polscy rolnicy czekają tutaj. Chcą się z polskim ministrem spotkać. Polski minister Sawicki nie ma czasu, żeby się spotkać z polskimi rolnikami. Ogłasza wszędzie w telewizji, że on nie będzie rozmawiał na ulicy. On chce rozmawiać na salonach. A więc Komisja Rolnictwa zorganizowała takie spotkanie, na które zaprosiła wszystkich przedstawicieli związków, przedstawicieli protestujących, żeby się spotkać z polskim ministrem. Wysłaliśmy jako komisja do ministra zawiadomienie 3 tygodnie wcześniej przed tym spotkaniem. I co się okazało? Do momencie, gdy rozpoczęła się komisja, do komisji przyszło pismo, faksem przysłane, że minister nie może przyjechać na spotkanie po 3 tygodniach. Nie może przyjechać na spotkanie, bo ma spotkanie z przedstawicielami związków rolniczych, niemieckich, rolników niemieckich. To miał czas na to, żeby się spotkać z rolnikami niemieckimi, a nie miał czasu, żeby się spotkać z tymi rolnikami, którzy tu są, którzy byli na komisji. Dlatego bardzo dobry tutaj krok Solidarności Rolników, że ten protest jest zorganizowany tu przed Radą Ministrów, przed prezesem Rady Ministrów, bo drodzy Państwo, to trzeba też bardzo mocno podkreślić. I były premier, premier Tusk, jak również obecna pani premier, na temat rolnictwa się nie wypowiada w ogóle. Gdybyśmy wpisali w internecie na przykład Tusk rolnictwo, to jego wypowiedź jest może jedna, który mówił o tym, że trzeba podatki podnieść. O tym, że trzeba wiek emerytalny podnieść. A nie ma wypowiedzi żadnej na temat rolnictwa. A sprawy rolnicze załatwia się w Unii Europejskiej, nie załatwia tego minister, bo minister jest za słaby. To załatwia prezydent Polski, prezydent kraju lub premier kraju. A nasi prezydent ani premier w tych sprawach się nie wypowiadają w Unii, nie walczą o nasze sprawy rolnicze.
Dziękuję, mówił pan poseł Robert Tytelus, członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proszę państwa, rolnicy powiedzieli, że oni jak na razie się wyżywią. Przypominamy, że my wszyscy w miastach możemy mieć problemy z nabyciem żywności. Oczywiście ona może być, ale będzie po bardzo wysokiej cenie. Już teraz wiemy, jaka jest cena zachodnich czy też południowych owoców, chociażby bananów. Jak nie ma polskich krajowych owoców, to i te ceny rosną. Tak samo będzie z tymi produktami, które obecnie są jeszcze w Polsce przez rolników produkowane. Proszę państwa, zostańcie z nami, bo warto.
Pan Marian Dębiński, szef Solidarności Rolników Indywidualnych w województwie dolnośląskim. Problem ziemi, problem obrotu ziemią to nie jest problem tylko zachodniopomorskiego. Jak to wygląda w waszym regionie?
Dokładnie tak samo. Problem obrotu ziemią to jest problem numer jeden. Jest na naszych postulatach na pierwszym miejscu. Problem z nabyciem ziemi na ścianie tej zachodniej, trzeba powiedzieć, od Szczecina aż po Jelenią Górę jest identyczny. Z tym, że przerysowanie na zagarnianie ziemi przez cudzoziemców jest właśnie w województwie zachodniopomorskim. Aczkolwiek u nas dokładnie to samo występuje, może ciut na mniejszą skalę. Agencja nie spełnia statutowych działań, mając obowiązek ingerowania na rynku obrotu ziemią za pieniądze, jakie wypracowuje sobie, tego nie czyni. Ziemia w tym sposobem dostaje się w ręce obywateli państw zachodnich przez różne takie właśnie, nazywamy to słupy, fałszywa żona, że tak powiem, w cudzysłowie. Zjawia się taki cudzoziemiec u kogoś, kto ma problemy finansowe i proponuje mu cenę dwukrotnie wyższą, aniżeli istniejąca na rynku. Kupuje. Agencja wie o tym. Mamy taki przykład, że w okolicy Strzegomia jeden z obywateli niemieckich, już w tej chwili mieszkający w Polsce kilka lat, wykupił w sumie już 2600 hektarów ziemi, a moja gmina Dobromierz ma 5500 hektarów, czyli połowa gminy jest już nie w polskich rękach. Także agencja zamiast wejść z pieniędzmi, które za sprzedaż, za dzierżawę na rynek i tą ziemię kupić, odpuściła, ziemia bezpowrotnie poszła w obce miejsce. Co z tego, że mi się Niemiec osadził na moim terenie? Ja nie jestem przeciwko Niemcom, broń mnie Panie Boże, ale okoliczni rolnicy tu stojący, protestujący tą ziemię bez chęcią kupili.
No właśnie, co to dla Was oznacza, że nie możecie tej ziemi kupić?
A no to co Pani słyszy, że ja może już jestem w wieku takim, no powiedzmy, kończącym działalność produkcyjną, ale nasze dzieci, nasze wnuki gospodarstw nie powiększą. Ta ziemia bezpowrotnie jest, jak mówię, stracona, ale nasze rodziny nie mają szans na rozwój swojego rodzinnego gospodarstwa. To jest straszne. Pieniądze za tą ziemię, jaką agencja wydzierżawa sprzedaje, idzie na załatanie dziury budżetowej. A według nas powinna pójść dokładnie na wykup ziemi przed taką, no, jakby to powiedzieć, zaborczą działalnością państw zachodnich. Państw, obywateli państw zachodnich. Proszę Państwa, jest tu jeszcze sprawa bardzo ważna. My tak sobie tu stoimy, sami rolnicy, oglądający telewizję, ludzie z miasta, myślą, że jakaś grupa pazernych chłopów walczy o ziemię dla siebie. Ludzie, opamiętajcie się, my walczymy o ziemię polską. Chcemy to, co jeszcze można, zatrzymać, wyprzedać ziemi, lasów, chcemy jeszcze temu postawić opór. I jeżeli wy nie będziecie nam w tym pomagać, a ulegniecie takim hasłom, jak głosi pan Sawicki, ile to traktorów, ile kombajnów, ile cuda niewidy rolnicy dostali, co nie jest prawdą, bo żeśmy je kupili, te traktory są własnością i kombajny własnością banków, no to będziecie mieli fałszywy obraz. Rolnik kupując ciągnik, kupuje sobie warsztat pracy. Dla siebie, dla dzieci, 15 lat musi go spłacać. Natomiast ziemia jest, to jest w interesie nas, wszystkich obywateli Polski. Prowadzimy wojnę z obcym kapitałem. To jest wojna. Ja to nazywam celowo wojną, bo to nie jest zabawa. To jest wojna. Oni mają pieniądze i mają sojuszników w postaci lobbystów w parlamencie z tych dwóch ugrupowań PO-PSL. My się nie przebijemy sami. Jest tutaj nas garstka, bo są prace polowe. Przychodźcie, wspierajcie i w terenie również. Walczymy tak jak o Westerplatte. Tam było 180 hektarów, a kilkaset tysięcy hektarów już Niemcy i inni obcokrajowcy przejęli na własność. No walczcie z nami, no prosimy Was o to.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Marianem Dębińskim, szefem Solidarności Rolników Indywidualnych w województwie dolnośląskim po stronie prawdy. Zostańcie Państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu.
Proszę Państwa, przypominamy, jesteśmy w Warszawie, w Zielonym Miasteczku. Trwa nadal protest rolników, ale trwa on nie tylko tutaj, ale są również inicjatywy w całej Polsce. O tych inicjatywach również z panem posłem Piotrem Polakiem, członkiem też Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panie pośle, jakie informacje o tym, gdzie jeszcze będą rolnicy protestować?
Tak, panie redaktorze, dzisiaj jesteśmy w Warszawie, w sercu Polski, naszej stolicy. Ale miejsc, w których protestują rolnicy, jest w Polsce wiele. I chciałbym tutaj skomentować jedną rzecz. Otóż często słyszymy, czy nawet dzisiaj na sali sejmowej z ust pana ministra, czy w różnych audycjach, w programach telewizyjnych, że te protesty to są protesty polityczne. Otóż absolutnie to nie są protesty polityczne. Inicjatywa jest oddolna, wychodzi od samych rolników, którzy zbulwersowani dotychczasowymi działaniami, bądź raczej niedziałaniami rządu, organizują się oddolnie i właśnie organizują blokady i protesty w terenie. Ja na przykładzie województwa łódzkiego powiem, że do tej pory tych protestów, i to dużych protestów, gromadzących po kilkaset nawet ciągników, ja już nie mówię o osobach, bo również ich było wiele, w jednym z największych to chyba około 1000 rolników brało udział. Tych miejsc jest bardzo wiele, co najmniej kilka już było i przykład właśnie w piątek dostałem informację, że w powiecie poddębickim, w województwie łódzkim jest organizowany też duży protest. Spodziewają się organizatorzy też kilkuset rolników, bo jest zainteresowanie olbrzymie. Zostają zaproszone na ten protest też, żeby przyjechać, żeby wesprzeć, żeby porozmawiać, spotkać się z rolnikami.
Czyli raz jeszcze raz, gdzie i kiedy?
W piątek? W piątek najbliższy przy zjeździe z autostrady Rondo imieniem generała Błasika nomen omen będzie zablokowane przez rolników z dwóch powiatów, Poddębice i Łęczyca. Rolnicy prosili, żeby przekazać tę informację i żeby jak najwięcej rolników na ten protest, na blokadę przyjechało.
Dziękuję. Mówił pan poseł Piotr Polak z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proszę państwa, ten temat jest powiązany również to, z czym są tutaj ci ludzie. Oni również są, martwią się o to, że zwierzyna łowna, no i nie tylko, różnego rodzaju inne kataklizmy wywołują szkody w rolnictwie. Kto za te szkody powinien płacić, skoro już tak troszczymy się o naszą florę i faunę? Do tego z tym pytaniem do pana profesora Jana Szyszko, byłego ministra ochrony środowiska, obecnie również posła Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Stowarzyszenia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski. Panie profesorze, kto za te szkody powinien płacić?
No więc najpierw trzeba powiedzieć, kto jest winien. Na pewno nie są winni myśliwi, nie są winne dziki, tylko jest winna polityka państwa realizowana przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Polityka w zakresie uprawiania ziemi, powiedzmy sobie szczerze. To, że zmieniono charakter produkcji na naszych polach, że zaczęto produkować dużo pól obsadzanych tą samą rośliną, między innymi kukurydzą, no to oczywiście zareagowały dziki. I te dziki zareagowały dużym występowaniem ilościowym, czyli zwiększyła się liczba osobników i nie wychodzą z tych upraw i w związku z tym rolnicy ponoszą ogromne straty. W związku z tym, kto powinien za to płacić? Za to powinno płacić oczywiście budżet państwa. Dlaczego? Dlatego, że zwierzęta jest własnością budżetu państwa. To jest fakt, że Polski Związek Łowiecki, Łowiectwo Polskie dobrze zorganizowane zarządza tymi terenami i pozyskuje tą zwierzynę, ale w stanie dzikim jest własnością Skarbu Państwa. Ponieważ nastąpił raptowny wzrost występowania ilościowego, żeśmy powołali specjalny zespół ponad podziałami wszelkimi politycznymi i ten zespół przygotował projekt ustawy o szkodach łowieckich. Tutaj pilotuje to pan poseł Bąk bezpośrednio i w tej ustawie, w tym projekcie ustawy wyraźnie się mówi, że trzeba wyraźnie pomóc rolnikom, że trzeba wprowadzić ubezpieczenia, ale ten fundusz ubezpieczeniowy powinien być tworzony przez budżet państwa, przez to, co płacą do tej pory koła łowieckie, gdyż koła łowieckie muszą w tym uczestniczyć i o ile są obwody wydzielone, między innymi obwody wydzielone Lasów Państwowych, czy też obwody wydzielone Agencji Rolnej Własności Skarbu Państwa, takie też są również, to za te szkody, które są płacone w tej chwili rolnikom, te pieniądze powinny wpłynąć również na ten fundusz odszkodowawczy dla rolników. To trzeba załatwić. Rolnicy są w niezwykle trudnej sytuacji i tego nie załatwi się jedną taką decyzją pana ministra, że powiedział, że da 5 milionów złotych na to, żeby załatwić szkody, bo oczywiście to są szkody minimalne i one są szkody na poziomie jednego czy dwóch powiatów. To trzeba rzeczywiście załatwić systemowo i tu serdecznie dziękuję tutaj protestującym rolnikom za to, że są tutaj, że są pod kancelarią premiera i rzeczywiście domagają się zmian systemowych. O ile by pan pozwolił, panie redaktorze, odnośnie spraw związanych z własnością ziemską, to jest bój o Polskę w gruncie rzeczy. Za to serdecznie chciałem państwu podziękować. Tutaj to, co mówił pan senator Chruścikowski, dzisiaj na Komisji do Spraw Unii Europejskiej była omawiana strategia Unii Europejskiej dotycząca bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, jak Unia pomaga. I tam jednym z zapisów i z priorytetów jest ochrona drobnych właścicieli ziemskich. A co się robi w Polsce? W Polsce się odwrotnie postępuje i to, co pan senator Chruścikowski, pan rząd obecny Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego wprowadza specjalne dopłaty po to, żeby rolnicy zobowiązali się do sprzedaży tej ziemi na rzecz kogo? Na rzecz dużych właścicieli ziemskich, ale będzie się to działo za 6 lat. A od 1 maja 2015 roku wchodzi zapis traktatu akcesyjnego: wolny obrót ziemią leśną i rolną. Kto tą ziemię będzie kupował? Ten, co ma więcej pieniędzy. W jakiej sytuacji są rolnicy? Jednych nie stać na to, żeby sobie kupili ziemię, bo ta ziemia jest w tej chwili za droga, a drudzy zostali wpuszczeni w pułapkę kredytową i w tej chwili nie stać ich na to, żeby spłacili swoje no, zobowiązania wobec banków i ta, a często brali sprzęt, czy też brali pożyczki jako pożyczki hipoteczne i co się będzie działo z tym? Będzie tą ziemię ktoś kupował, czy najpierw bank ją przejmie, a później będzie ktoś kupował. Kto będzie kupował tą ziemię? Ten, co ma pieniądze. I tutaj mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Obecna polityka obecnego rządu, Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego dąży do tego, aby pozbyć się własności rolnej, aby inaczej, aby rolników pozbawić własności rolnej, aby Polaków pozbawić własności ziemskiej. I również w tym kierunku idzie sprawa związana z lasami. Szanowni Państwo, jeszcze jedna rzecz, no bulwersująca zupełnie. Wczoraj poprosiłem o to, aby wprowadzić pod obrady Sejmu ten obywatelski projekt odnośnie referendum w obronie polskiej ziemi i polskich lasów. I co się dowiedziałem od pana marszałka Sikorskiego? Że on nie wie, że taki projekt w ogóle wpłynął. On przez 6 miesięcy, od 6 miesięcy wpływają bezpośrednio do niego pisma o tym, żeby już najwyższy czas, żeby uruchomić no, debatę w Sejmie, a on wczoraj mówi, że on na ten temat nie ma zielonego pojęcia. Że
przypomnijmy, ilu Polaków złożyło tam podpisy?
A już w tej chwili mamy 2 600 000 podpisów.
A pan marszałek Sejmu o tym nie słyszał? Pan
marszałek Sejmu w ogóle był zdziwiony, że jest pełnomocnik do tego i twierdził, że w ogóle nie mam prawa zgłaszać nawet takiego wniosku w Sejmie. A pan marszałek Sejmu, tak jak już powiedziałem, najpierw pani marszałek Kopacz. Pani marszałek Kopacz już 10 czerwca poinformowała nas, że wszelkie formalności zostały spełnione. Później do pani marszałek Kopacz pisaliśmy pismo, żeby przyspieszyć ten proces, żeby to stanęło pod obrady Sejmu. Zmieniła się władza. 4 listopada napisaliśmy do pana marszałka Sikorskiego, że wszelkie dokumenty są złożone i kiedy to zostanie włączone do pod obrady Sejmu. A wczoraj się dowiedziałem, że pan marszałek o tym nic jeszcze nie wie.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, to jest celowa działalność na rzecz pozbycia Polaków polskiej ziemi.
Dziękuję. Mówił pan profesor Jan Szyszko. Był wywołany tutaj pan poseł Dariusz Bąk. Panie pośle, Henryk Bąk to pana stryj świętej pamięci. Panie pośle, pytanie. Mamy w Polsce partię ludową. Nazywa się Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL. Można powiedzieć, że to partia, która broni interesów polskiego rolnictwa, no bo jest ludowa, bo jest rolnicza. Pana zdaniem, na ile ta partia broni interesu polskiego rolnika?
Pierwsze to wicemarszałek Sejmu Henryk Bąk, mój stryj rzeczywiście. I to był człowiek znany w ruchu ludowym, który doprowadził do założenia pierwszego wolnego związku niezależnego w 1978 roku w Polsce, Niezależnego Związku Rolników Solidarność Wiejska, a następnie reaktywował w 1988 roku Polskie Stronnictwo Ludowe. To z czasów Mikołajczyka. Ale partia o nazwie ZSL przechwyciła nazwę i dzisiaj dzierży tą szlachetną nazwę PSL i tym oszukuje społeczeństwo, bo nawyki tej partii to są z czasów PRL-u, przecież oni rządzili z PZPR-em razem i dzisiaj ta partia rządzi w rolnictwie już koło 18 lat, w tym 25-leciu. I dzisiaj oni, teraz trwa debata rolna w Sejmie, byli wasi przedstawiciele, rolnicy byli tam na galerii i proszę Państwa, nie dociera do Marka Sawickiego, ministra rolnictwa, że rolnicy protestują, że jest wielka bieda na wsi. Nie dociera do niego. Posłowie mówią z różnych regionów Polski. On nie chciał się spotkać z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi swego czasu. Tutaj pan Robert Telus, poseł, mówił na ten temat. Dzisiaj zaczął swoje wystąpienie od napaści na przywódców związkowych największej centrali, jakim jest Solidarność, i powiedział, że oni na plecach chłopskich chcą robić kariery polityczne. Czyli widać wyraźnie, że nie dociera do przedstawicieli tej partii, jaką jest PSL, że na polskiej wsi jest wielka bieda. Przecież rolnicy protestują dlatego, że zagrożony jest byt gospodarstw rodzinnych. Mówione było o kredytach. Byłem na proteście koło Zwolenia. Tam duży protest rolniczy był, blokada drogi. I pokazywali mi rolnicy wbite pieczątki do dowodów rejestracyjnych ciągników, że banku oczywiście, że bank jest współwłaścicielem. Jeżeli rolnik nie będzie spłacał rat kredytu, który wziął na ten ciągnik, no to prosta sprawa. Na hipotekę kredyt przyjdą i będą licytować gospodarstwo. Jest wielki dramat na polskiej wsi, a do Polskiego Stronnictwa Ludowego, do tych działaczy, do Marka Sawickiego, który przecież jest ministrem i nie można mówić, że on nic nie może. On odpowiada za sprawy polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Nie wolno go rozgrzeszać w sytuacji, że on sobie mówi, że on nic nie może. Proszę Państwa, to jest niedopuszczalne, żeby minister rolnictwa nic nie mógł. No po to wybieramy rząd, żeby rząd rządził. Kto ma rządzić? Związkowcy domagają się realizacji różnych zobowiązań rządu. I chwała wam za to, że protestujecie.
Panie pośle, wykazał pan te źródła Polskiego Stronnictwa Ludowego, zarówno ta, można powiedzieć, to źródło odnośnie pana członka pańskiej rodziny, jak również to źródło z ZSL-u, czyli dawnego systemu. Było PZPR i ZSL. Mówiono, że to ZSL to taka przybudówka PZPR-u na wieś. Zmieniło się ZSL. Mamy teraz to PSL. PZPR zmieniło się w SLD. Później zmieniło nazwę SLD na SLD. Więc mówią, że nie mają z tym nic wspólnego. PSL miał koalicję z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Obecnie ma ta partia sojusz z liberałami, a więc z Platformą. Cóż to za dziwny sojusz? Jak pan myśli, czy tu mają po drodze, czy nie?
To jest sojusz dla interesu, ale wolskich grup. Nie całej wsi polskiej, nie wszystkich rolników. I z tym trzeba wreszcie skończyć. Społeczeństwo ma możliwość w wyborach. Dokonać wyboru, żeby odsunąć przedstawicieli władzy. A przedstawiciele władzy w tej chwili na wsi to jest PSL i trzeba z tym zrobić porządek. Tak dalej być nie może, dlatego że zagrożony jest byt polskich rodzin.
Panie pośle, jest wielu ludzi, którzy jednak w tym PSL-u nadal funkcjonuje, istnieją. Mają mandaty radnych, różnych szczebli gminnych, powiatowych, radnych wojewódzkich, mają swoich marszałków w Polsce, no więc można powiedzieć, że jest poparcie wśród ludzi dla tej partii.
O wyborach wielokrotnie już była mowa. Wybory, jest wielkie przypuszczenie, że zostały sfałszowane i powiedziane to było publicznie w Sejmie i trwa akcja w tej chwili zbierania podpisów i pod obywatelskim projektem ustawy uczciwe wybory, bo nie chcą, szanowni państwo, właśnie przedstawiciele PSL-u i Platformy zmienić ordynacji wyborczej, żeby usunąć wszelkie możliwości fałszowania wyborów. Dwukrotnie już Prawo i Sprawiedliwość składało wniosek o zmianę ordynacji wyborczej, odrzucili w pierwszym czytaniu. Jak tak może być, żeby w państwie demokratycznym nie można było wpływać na przejrzystość wyborów, żeby były urny przezroczyste, żeby była kamera i cały szereg innych zjawisk, które są obserwowane, że wybory są fałszowane.
Dziękuję, mówi pan poseł Dariusz Bąk. Proszę państwa, ten wątek polityczny poruszyliśmy z tego względu, że można mówić bardzo wiele o tych problemach. Można o nich mówić bardzo dogłębnie i bardzo szeroko, no ale jeśli ci, do których o tych problemach się mówi, jakoś nie reagują, no to myślę, że inne środki są również potrzebne do tego, aby zmusić jedną i drugą stronę do rozmowy i to do rozmowy kulturalnej, cywilizowanej, do takiej, która by rozwiązywała te problemy. Zostańcie państwo z nami, bo naprawdę warto.
Pan Andrzej Litwin, rolnik z województwa dolnośląskiego, jest naszym kolejnym rozmówcą. Już w tym programie była mowa o tym, jak wygląda sprawa obrotu ziemią w waszym województwie. Jak to się przekłada na sytuację w pana gospodarstwie?
Szczęść Boże. Prowadzę gospodarstwo po rodzicach. 18 hektarów przejąłem. Od 1994 roku wynajęłem dzierżawę od Agencji Własności Rolnej, to jest 60 hektarów i po prostu bez przerwy uprawiam to pole. Część gruntów wykupiłem w 2004 roku. W 2006 złożyłem ponownie wniosek o wykup reszty gruntów, to jest 20 hektarów. Agencja zrobiła wycenę, to podam przykład może, za 40 hektarów zapłaciłem w 2004 roku 380 tysięcy, a dwa lata później 320 za 20 hektarów bez budynków. I agencja pokombinowała coś, przeciągnęli rok czasu i wycenili na 800 tysięcy prawie. No i po prostu musiałem podnieść ręce i do tej po prostu tą ziemię uprawiam, ale to nie jest moja własna, tylko płacę państwu wysoki czynsz. I w agencji nie mam żadnego posłuchu. Teraz mi się umowa skończyła dzierżawy. miałem umowę na 20 lat i chciałem przedłużyć o następne 10 lat dzierżawy, to agencja po prostu nie chciała, tylko na 2,5 roku i podnieśli mi czynsz, miałem tonę, to jest 10 kwintali, to jest bardzo dużo, gdzie inni mieli po 2,5, 3 kwintale, ja miałem 10, podnieśli mi do 13. I po prostu no, ciężko mi jest gospodarzyć. Ciągle jestem nachylony, jak kiedyś oracz szedł za pługiem, tak samo jak, gdzie mam dzisiaj nowy ciągnik, który muszę spłacać 350 tysięcy bez żadnej pomocy państwa. Teraz powiem o naszej gminie. Po prostu agencja odzyskała 300 hektarów gruntów i wystawia to do sprzedaży, ale to po prostu bez żadnych jakichś takich norm, tylko nasza gmina i okoliczne gminy. Także każdy może przyjść, nie wiadomo kto, i będą bardzo wysokie ceny, bo już agencja zaciera ręce i się cieszą, że po prostu rolnicy są tacy głupi, że się biją. Ale powiem tak, są rolnicy z naszej gminy, którzy mają bardzo mało pola i chcieliby powiększyć ten areał i państwo nie stwarza żadnych warunków. I to jest bardzo chore. Ja przyjechałem tutaj drugi raz na ten protest, bo uważam, że to jest słuszna sprawa i trzeba bronić naszej polskiej ziemi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jak słyszymy, szanowni państwo, sytuacja w rolnictwie chyba jest zupełnie inna niż przedstawia to pan minister Sawicki. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu.
Pan Jan Białkowski jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie Janie, pan jest ze Szczecina, tak? A proszę powiedzieć, bo o tym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy. O dochodowości polskiego rolnictwa. Jak to jest z tą dochodowością? Można mówić o tym, że no, obecnie jest problem z wieprzowiną, a to z mlekiem, z innymi również owocami miękkimi co jakiś czas, a to z jabłkami, prawda? Jak to jest z tą dochodowością w rolnictwie? Ona jest czy nie jest? Czy rolnikom grozi jakaś większa zagłada, czy też to jest tylko jakieś takie, no, kilka osób, no nie wiem, nie udało im się w życiu i protestują.
Panie redaktorze, szanowni państwo, więc od 2 lat praktycznie mamy systematyczny spadek opłacalności i nożyce cen między środkami produkcji, a naszymi płodami rolnymi systematycznie się rozwierają. Niestety, analizując tak strategicznie, myślę, że to jest problem dość złożony, ale jednocześnie prosty, ponieważ głównym w tej chwili problemem jest to, że wpadliśmy w taką pułapkę, bo obstawiły nas korporacje, które zarówno zaopatrują rolników środki do produkcji w nasiona, w nawozy, w sprzęt, jak również kupują od naszych rolników płody rolne, tak? Nieprzetworzone płody rolne i praktycznie rolnik jest w takich kleszczach jakby, prawda? Korporacje zachodnie decydują praktycznie, ile nasz rolnik i czy zarobi. I w tej chwili właśnie ta sytuacja, kiedy nasi rolnicy pozadłużali się po to, żeby unowocześnić swoje gospodarstwa, po to, żeby kupić ziemię, bo się zmusza po prostu w tej chwili od 2011 roku, nie ma możliwości dzierżawy, trzeba tą ziemię kupić. Jeżeli rolnik chce powiększyć swoje gospodarstwo, to musi się zadłużyć, musi kupić ziemię. W związku z tym wpadamy w taką właśnie pułapkę i nie wiadomo, w którym momencie korporacje zdecydują, że właśnie wyłączymy mu prąd temu czy kolejnemu rolnikowi, i praktycznie ten rolnik jest do licytacji, ta ziemia i ten sprzęt, który kupił, praktycznie no, komornik zrobi z nim co zechce.
Panie Janie, to bardzo ważne, bo pan mówi, że przyjdzie komornik, zlicytuje. Ja już słyszę to od któregoś z rolników, że ludzie często boją się jakoś głośno protestować, upominać o swoje prawa, ponieważ rolnik jest teraz, ma tak zwane miękkie podbrzusze, tak jak prawie każdy z przedsiębiorców. Bierze jakieś pieniądze, ale warunków jest tyle do spełnienia, a wystarczy, że jednego nie spełnia, mogą być kary. Więc rolnicy się boją. Oczywiście nie wszyscy. Jak to jest z tym strachem na wsi? Bo można powiedzieć, że no wyszli rolnicy, ale skoro nie wyszli wszyscy, no to znaczy się, że nie ma problemu na wsi.
Panie redaktorze, no problem jest naprawdę duży, bo praktycznie my nie mamy w tej chwili jako rolnicy opłacalności z produkcji. O naszych dochodach decyduje wielkość dopłat. Bo praktycznie jak się wyjdzie tak w sumie z wszystkich produkcji na zero, czyli koszty zrównają się z dochodami ze sprzedanych produktów, surowców, no to jest dobrze w sumie. No jeżeli jest lekki zysk, to jest bardzo dobrze. I praktycznie to, co nam proponuje pan minister Sawicki. Pan minister Sawicki, politycy PSL-u, tak jak pan Kłopotek na przykład w jednym z programów telewizyjnych, co tam wy chłopy narzekacie? Wystarczy, prawda, zaorać, zabronować i się dopłaty dostaje, tak? I takie wrażenie, że żyć nie umierać na wsi. A to właśnie nie na tym rzecz polega. Właśnie,
przecież jeszcze trzeba właśnie sprzedać to. Co,
ale właśnie wpadamy w pułapkę, bo w tym momencie pan Sawicki ma nas, tak? Bo Agencja Restrukturyzacji decyduje, w którym momencie wyśle nam komisję jakąś, prawda? Zrobi nam ocenę, prawda, w inwentarzu, prawda? Inspekcja weterynaryjna i praktycznie ten rolnik jest już uzależniony i czeka na to, czy pan Sawicki zechce mu zapłacić, czy nie. Bo praktycznie jest no, od tego uzależniony, prawda? Nie możemy, nasze dochody nie zależą od naszej produkcji, od skali produkcji, od opłacalności, od racjonalności naszego gospodarowania, tylko po prostu od decyzji politycznej, tak? Temu, prawda, pozwolimy egzystować, a temu nie. No w tej chwili jeszcze tworzy się fundusz, prawda, stabilizacyjny tak zwany. I wszyscy rolnicy się złożą, będą płacili podatek po to, żeby znów według uznania, prawda, komuś tam pomóc, a komuś innemu nie. I w ten sposób praktycznie, no my jesteśmy uzależnieni od polityków, nie jesteśmy uzależnieni od swojej pracy, od racjonalności gospodarowania, od tego, co mamy w głowie i, prawda, od naszej pracowitości, tylko od decyzji polityków. No, czy będziemy pokorni, czy będziemy grzeczni, czy też będziemy niepokorni, wtedy będziemy mieli kontrolę za kontrolą, prawda, i być może, no, będziemy bankrutem za bankrutem. No, po prostu ktoś inny będzie decydował. Nie jesteśmy sami praktycznie w tej chwili zdolni decydować o swoim losie.
Panie Janie, już teraz bardzo wielu rolników ma problemy ze spłatą kredytów i już teraz komornicy licytują. Czy to będzie szersze zjawisko?
No, wydaje mi się, że ten proces będzie narastał, w moim przekonaniu mówi się, że embargo rosyjskie, prawda, spowodowało załamanie rynku. W moim przekonaniu tak nie jest. To jest to, co mówiliśmy. To, że nas otoczyli. Z jednej strony, prawda, mają wszystkie firmy, które zaopatrują na środki produkcji, a z drugiej strony kupują nas produkty. Prawda? My praktycznie pozbyliśmy się i przetwórstwa, i rynku wewnętrznego, sieci supermarketów. Praktycznie drobny rolnik nie wejdzie na rynek wewnętrzny, tak? I praktycznie no, w tej chwili oni decydują o tym i ta embargo tylko przyspieszyło pewne procesy, które i tak by nastąpiły.
Dziękuję, mówił pan Jan Białkowski. Proszę państwa, kończymy nasz program z stolicy, z Warszawy. Tutaj jest Zielone Miasteczko, ono jest i nadal będzie i w dzień, i w nocy przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Rolnicy mówią, że będzie to miasteczko aż do skutku. Gdy namyślą się również rolnicy z innych central związkowych, czy też niezrzeszeni, można się spodziewać tutaj większych również rozruchów, manifestacji, pikiety, nie tylko tu w Warszawie, ale w całej Polsce, a więc to wszyscy będziemy płacić za to, że nie będziemy mogli dojechać do pracy, do szpitala, na wypoczynek, do znajomych, bo będą protestować rolnicy z Warszawy, żegnają się z państwem.
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.